Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Filip Gryko, szef Klubu Radnych Zielona Razem, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam Państwa.
O konsultacjach na początek jeszcze, tych odbytych, że się tak wyrażę. Myśli Pan, że to był pewnego rodzaju przełom konsultacyjny, że one wytworzyły pewien nowy standard, jeśli chodzi o organizację konsultacji? Bo nawet jak porozmawiać z różnymi osobami zaangażowanymi w organizację tych konsultacji, mówią, że rzeczywiście tutaj jednym z takich punktów, które sobie Państwo założyliście, było to, żeby one były inne od tych dotychczasowych. To teraz można powiedzieć, że będzie tak, że każde kolejne konsultacje będzie jeszcze większe wow?
Znaczy niekoniecznie, ponieważ to była największa inwestycja miejska i jakby największe konsultacje z racji tego, że no, tam będzie wydatkowane około 450 milionów złotych. To są potężne środki i dlatego ta impreza musiała przyciągnąć jak najwięcej osób, żeby też miały one swoją reprezentatywność, żeby te głosy miały pewną wagę, tak? I stąd ta wielkość imprezy. Takim przełomem bardziej była Dolina Gęśnika, gdzie po raz pierwszy udało nam się zrobić tego rodzaju konsultacje i tu praktycznie te rozwiązania zostały powtórzone z tym jednym dodatkiem, że stworzyliśmy dodatkowo jeszcze makiety, tak? Bo wcześniej
makiety, które robiły absolutnie wrażenie, myślę, że nikt obok takiej makiety nie przeszedł zupełnie obojętnie, mówiąc, a coś tam sobie ktoś jakieś drzewka stworzył. To była rzecz zrobiona absolutnie profesjonalnie i tutaj ukłony w kierunku uczniów, chociażby budowlanki, którzy byli mocno zaangażowani w produkcję tego wszystkiego. Ludzie zadowoleni, byli tacy, którzy powtarzali, że takich tłumów na wzgórzach piastowskich nie było od dziesiątek lat, można byłoby nawet powiedzieć. Bo faktem jest, że no, zbyt wiele imprez na wzgórzach masowych, takich, które mogłyby przyciągnąć dużą grupę mieszkańców, nikt nie organizuje. Miejsce teoretycznie z potencjałem, miejsce takie, które jak się okazuje może przyciągać ludzi, no ale miejsce trochę jakby niewykorzystane do tej pory.
Znaczy na pewno, tam stąd też ta rewitalizacja, ponieważ jakby te wzgórza mają potężny potencjał, jeżeli chodzi o rekreację, sport, a także wypoczynek mieszkańców. I widać, że potrzeba jest olbrzymia, tak? Bo sama frekwencja na tych konsultacjach pokazuje, że mieszkańcy są zainteresowani, żeby coś w tym okolicy się zmieniło, tak? Żeby jednak pewne nakłady finansowe zostały tam poniesione, no, w celu podniesienia tych walorów, tak? Bo super górki, super zieleń, super las, no ale coś jeszcze musi być, żeby mieszkańców przyciągnąć jeszcze większe ilości, jeszcze większe rzesze. No stąd też te pomysły i stąd też ta wizja też prezydenta tego całodniowego, nie wiem, takiego parku, można to nazwać, takiego pobytu dla mieszkańców i nie tylko dla mieszkańców, bo także dla przyjezdnych i także dla gości, dla rodzin też nie z naszego miasta, żeby po prostu pokazać coś fajnego, coś, co zajęłoby cały dzień praktycznie i człowiek by odpoczywał, a zarazem spędzał też to czynnie, tak, czyli uprawiając pewien sport, bo tych sportów do uprawiania tam najprawdopodobniej będzie wiele, tak, różne możliwości. No i to po prostu powoduje taki produkt, może nie produkt regionalny, ale taki produkt miasta, Zielona Góra, coś, co może będzie przyciągało nie tylko naszych mieszkańców, ale nawet innych miast Poznania czy Wrocławia, będą chcieli przyjechać, zobaczyć taki teren. No każdego, kogo przeprowadzę spoza naszego miasta, no to jest zachwycony wzgórzami piastowskimi. A jak jeszcze o tego opowiadam, że tu będzie Igieli, tu będzie jeszcze jakieś inne rozwiązanie, są potężne pieniądze na to, żeby to zrewitalizować. No to każdy mówi, wow, no tak. Super, zróbcie to. Nie? Kiedy to będzie gotowe?
Doktor Agnieszka Opalińska tutaj w studiu mówiła parę dni temu, że właściwie powinniśmy, mówiąc o rewitalizacji, być może większy nacisk położyć na to, że jeśli rewitalizujemy różne miejsca zielone w naszym mieście, to powinniśmy dzięki tym miejscom dać ludziom możliwości wyboru. Zielona Góra nie jest tak potężnym miastem, wbrew pozorom, nie mówię o granicach administracyjnych, tak? Gdzie daleko byłoby z jednego punktu do drugiego, nawet jak ktoś mieszka w okolicach wzgórz piastowskich, gdyby miał pojechać do Parku Poetów, to nie jest to wielki problem. Mówi, że nie możemy zamykać się w takich ramach, że oto wszystkie parki mają być takie same, gdzie ma być cicho, spokojnie i ma tam nic nie być takiego, co mogłoby zakłócić dotychczasowy ład albo ich dotychczasową funkcję. Mówi, zróbmy w ten sposób. Jeśli wielki park rekreacyjny, to niech to będą wzgórza piastowskie. Jeśli ktoś chce poodpoczywać nad wodą, ma do dyspozycji zrewitalizowany gęśnik. Jeśli czuje potrzebę, żeby w ciszy i spokoju, niemalże w naturalnych warunkach pospacerować, jedzie do parku poetów. Może jest w tym trochę racji.
Znaczy jest to super koncepcja, tak uważam, żeby jednak dla każdego było coś, co go będzie interesowało, żeby każdy z tych parków miał swój charakter, tak, bo też o tym kiedyś rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy na ten temat, żeby one nie były kopii w klej jakimiś elementami, które będą się powtarzały, tylko żeby miały
swój... też nie chodzi o to, żeby w każdym parku były
było to samo, te same rekreacje,
to samo. Wszędzie park linowy, wszędzie jakieś tam ścieżki.
Absolutnie, żeby były różne rozwiązania i żeby te parki, tak jak pan dyrektor powiedział, miały swój indywidualny charakter, żeby ten Kowalski, który chce danego dnia wypocząć i jechał do innego, nawet choćby do tego Parku Poetów, a jeżeli chce czynnie pouprawiać sport, będzie jechał na Wzgórza Piastowskie, będzie miał swoje atrakcje. No jest to super taki pomysł. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle istnieje gdziekolwiek w innym mieście w Polsce. Myślę, że będzie to przełomowa Zielona Góra pod tym względem, bo te pieniądze, które w przeciągu tych 2 lat wydamy na rewitalizację zieleni w mieście, czyli tych parków i rekreacji i sport, to są gigantyczne środki. Nawet jak patrząc na takie duże miasta jak Poznań, czy Wrocław, czy Warszawa, to i takie pieniądze nie
dysponują takimi środkami i rzeczywiście pod tym względem może się i zmieni się na pewno bardzo dużo w naszym mieście. Zajmujemy czołowe miejsce, jeśli chodzi o zestawienie mieszkańców miast. Jesteśmy w pierwszej piątce, na 5. miejscu, którzy partycypują w życiu społecznym miasta. Można już zaryzykować stwierdzenie, że w ciągu ostatnich 2-3 lat Zielona Góra wykonała bardzo duży krok do przodu, że tu się wiele zmieniło w tym dialogu pomiędzy mieszkańcami, władzami miasta, społecznikami itd. itd.
Znaczy na pewno, ponieważ no, byliśmy krytykowani jako władze miasta, między innymi też prezydent i wiadomo, że Rada Miasta też częściowo, za to, że no, ta partycypacja społeczna, czy tak to pięknie nazwane, ale tak naprawdę udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji jest za mały, zanikły, tak? I okazało się, że no, potrzebne są pewne rozwiązania. I tu szukaliśmy takich gotowych schematów i patrzyliśmy na inne miasta, choćby też na Poznań, bo tam też pewne konsultacje są prowadzone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. I okazuje się, że te rozwiązania typu piknikowego, gdzie większość ludzi przychodzi do tego na atrakcję, ale także głosuje, podejmuje decyzje świadomie za pewnymi rozwiązaniami, jest to super rozwiązanie.
Ale wie pan, że tutaj nie ma też żadnego nakazu, żeby w ten sposób dyskutować z mieszkańcami. Mamy wielu takich prezydentów, wójtów, burmistrzów, nawet w naszym województwie, i to takich, którzy cieszą się bardzo dużym poparciem przy okazji każdych konkretnych wyborów. Oni mówią wprost: zostałem wybrany na kolejną kadencję, mam mandat społeczny i w tej chwili realizuję swoją wizję. Na koniec mojej kadencji wystawią mi mieszkańcy po prostu rachunek za te wszystkie rzeczy i albo powiedzą: dobrze działał, albo działał niedobrze. Tak na przykład burmistrz Sauter mówi wyraźnie.
No są tacy włodarze oczywiście. My tu jednak zmieniliśmy pewny jakby obraz też władz miasta. Staraliśmy się jakby pójść w kierunku właśnie tych rozmów, tak, z mieszkańcami i konsultacji. To nie było proste, ponieważ no, często to spotyka się z tym, jak robiliśmy spotkania prezydenta choćby na deptaku z mieszkańcami, to często przychodzili tak zwani ci lokalni wieczni protestujący i to też tam częściowo przeszkadzało i utrudniało. No ale okazuje się, że jeżeli się ich też wciągnie do tych konsultacji, mają też swoją możliwość wypowiedzenia się, mają możliwość też wykazania się, no to też otwiera się przed nimi pewne drzwi, dostęp do większej rzeszy mieszkańców, tak? I oni też tego
oczekują. A twoja babka wróżyła, bo ci, którym nawet daje się taką możliwość, mówią, że i tak za wielkich możliwości nie mogli. Słyszałem takie wypowiedzi, czy czytałem gdzieś w mediach społecznościowych, że mieliśmy za mało czasu, żeby się przygotować, że to za późno było powiedziane, więc nie mogliśmy w 100% zaprezentować swoich racji. Tak. To po pierwsze, a po drugie mówią, że poważnym błędem jest to, że mówi się o konsultacjach, a daje się ludziom do wyboru konkretne rozwiązanie.
No tak, no bo są różne szkoły konsultacji, tak? My jednak poszliśmy w taką szkołę, że jednak zaproponować coś pokazać mieszkańcom, żeby wybrali spośród konkretnych rozwiązań, żeby nie iść całkowicie tak zwany Hyde Park, że kto co zgłosi, co chce i później siadamy nad tym i zastanawiamy się, byśmy musieli tylko zakonsultować się na śmierć, tak? Bo spośród pierwszej konsultacji trzeba było zrobić kolejne, gdzie już by się z tych wybranych przez mieszkańców propozycji zrobiło jakieś wizualizacje i po raz kolejny konsultowało. My na to czasu jakby nie mamy, z racji tego, że chcemy wykorzystać pieniądze unijne i środki. Każdy widzi, co się dzieje w Unii Europejskiej, że te pieniądze tak naprawdę nie są dane na 100% i na zawsze, że wszystko się może zmienić i trzeba szybko z nich korzystać. I to jako miasto jest jednym z jakby liderów wykorzystania środków unijnych w tak zwanym kontraktowaniu, czyli podpisanych umowach, i idziemy w tym kierunku i chcemy te pieniądze jak najszybciej u nas wykorzystać. I jeszcze raz to powtórzę.
58 milionów euro, no to
tak,
nie jest banalna kwota.
Z racji tego, no nie możemy iść w kierunku idealnych konsultacji, które będą trwały latami. W tym kierunku troszeczkę poszedł Gorzów. Zobaczymy, porównamy te dwie stolice po zakończeniu kadencji, kto lepiej wykorzystał środki unijne.
Wie pan, są też tacy, którzy mówią wprost, i to ludzie, którzy zajmują się tego rodzaju elementami partycypacyjnymi, mówiąc tak bardzo oględnie i ładnie, którzy mówią, że ludzie potrzebują tego, żeby dać im gotowe rozwiązanie, bo często mogą krytykować to, co się im pokaże, ale kiedy proponuje im się, wyjdźcie z jakąś inicjatywą, to jest tutaj już dużo trudniej. Poza tym no, z całym szacunkiem dla wszystkich mieszkańców. Oni nie muszą, nie mają nawet narzuconego prawa, aby znali się na prawie budowlanym, na prawie własnościowym, na nawet finansowaniu pewnych inwestycji. Co więcej, oni nie muszą wiedzieć, ile kosztuje kilometr drogi, kilometr chodnika, kilometr ścieżki rowerowej, bo od tego są fachowcy i planiści. No
zgadza się, no też takie głosy słyszymy i to nie tylko ze strony mieszkańców, ale także ludzi, którzy powinni znać się na tym, co mówią, myślę też o radnych miejskich, którzy mówią, że nie róbcie wieży, zróbcie na przykład drogi, albo zróbcie cokolwiek innego. Doskonale wiedzą, albo udają, że nie wiedzą, albo może nie wiedzą, że to są pieniądze tak zwane
wiedzą
znaczone.
Wiedzą doskonale,
tak.
Ale czasami na doraźne potrzeby dobrze się to sprzedaje.
Tak, bo okazuje się, że to są pieniądze znaczone, one mają iść na rekreację i sport. I ciężko komuś wytłumaczyć, że droga na ulicy, nie wiem, gdzieś Wyszyńskiego będzie elementem rekreacyjnym dla wzgórz piastowskich. No to jest po prostu żenada i tego rodzaju teksty. Oczywiście, że ten sposób prowadzenia konsultacji, że podaje się konkretne rozwiązanie, propozycje, jest bardziej, o co chodzi, bardziej medialny, bardziej łatwy do zrozumienia i do zwizualizowania przez mieszkańców. O co chodzi, że gdybyśmy zrobili konsultacje typowo otwarte, każdy wrzucałby swój pomysł. Ja myślę, że on cieszyłby się mniejszym zainteresowaniem, gdzie na kartce spisuje się pomysły i wrzuca do urny, niż takie, że przychodzi się, ogląda makietę, ogląda się konkretne rozwiązania, rozmawia się face to face z tym projektantem, który włożył swoją pracę
architekci
i zaproponował.
Wykonali tam kawał dobrej roboty.
Oni swoją pracą, oni swój czas poświęcili praktycznie za darmo, żeby pokazać pewne rozwiązania, bo też im zależy, by te wzgórza się w pewien sposób fajny zmieniły, tak, i były dla ludzi otwarte. I porównać takie rozwiązanie z takim, gdzie wrzuca się głos do urny i pisze się na karteczce, no to jest nieporównywalne, według mnie przynajmniej, i dlatego idziemy w tym drugim kierunku, tak, i dlatego te konsultacje wyglądają tak, a nie inaczej. Ja wiem, że zawsze znajdą się głosy, że tak, trzeba i tak, w ten sposób, i w ten sposób, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzeć to, co pan redaktor powiedział, na przestrzeni, nie wiem, 2-3 lat, jak zmieniło się nasze podejście do tematu i konsultacji, i w ogóle inwestycji miejskich, no to zasadniczo ono się zmieniło, tak? Okazuje się, że ta partycypacja, to piękne słowo, no zaczyna w końcu działać. Czyli
ale wśród mieszkańców pewne rzeczy są absolutnie stałe i część wychodzi z takiej starej, sprawdzonej zasady, która w naszym mieście niejednokrotnie udawała się idealnie. Jeśli zamieszkałem teraz w bliskiej okolicy, która ma się za moment zmienić, ma zostać tam coś zainwestowane, to nie będę się zgadzał na parking, na jakieś rozwiązanie. Słyszał pan już też tam takie głosy.
Oczywiście,
ludzie, którzy od niedawna mieszkają w bloku, ja nie wiem, ile ten blok ma lat, ale to nie są rdzenni mieszkańcy, nazwijmy to w cudzysłowie, okolic wzgórz piastowskich. Nowo wybudowany budynek z widokiem na las, proszę bardzo, no ktoś kupił sobie mieszkanie, ma widok na las, ale mówi, że teraz on sobie nie życzy, żeby tam był zgiełk, hałas i jakieś inne historie związane z rekreacją, z lodowiskiem, z czymkolwiek.
No tak, zgadza się, ten model się jakby powtarza, tak, choćby na Dolinie Gęśnika przyszło parę osób, które mieszka nieopodal w domkach jednorodzinnych i twierdzili, że dla nich to nic nie musi być zmieniane, że dla nich jest dobrze tak, jak jest teraz. Nie zauważają brudu, syfu, śmietniska i tak dalej. Nie widzą tego, że to się zmieni, bo oni po prostu nie chcą nic zmieniać, bo chcą świętego spokoju. Ale jeżeli chcą świętego spokoju, to ja proponuję prowadzić się poza miasto. Są teraz w ramach naszego miasta takie miejscowości, jak i Rogniewice, też Zielona Góra. Będzie spokój. Można kupić za cenę mieszkania ładny domek zbudować i jeszcze hektar ziemi koło.
No, wie pan,
i wyprowadzić się. No, bo
w dzielnicy
Nowe
Miasto też bywa różnie, bo już pojawiały się takie głosy wśród mieszkańców nowo wybudowanych osiedli domków jednorodzinnych, gdzieś w granicach gminy, którzy mówią, wprowadźcie nam takie prawo, że jeśli ktoś będzie chciał teraz zbudować tutaj nowe domy, to musi być między nami przynajmniej 1000 metrów odległości. Nie będę miał sąsiada, bo nie życzę sobie sąsiada, więc chciałbym mieć zapisane, że jeśli nowe osiedle, to tak, ale kilometr ode mnie.
No tak, no niestety jako włodarze jesteśmy tutaj nieraz podatni na pewien populizm, tak, i to wśród, głównie wśród opozycji zawsze, bo oni zawsze stają po stronie tych, którzy są przeciwko, tak, a my musimy stać jako mieszkańcy, ci, którzy są odpowiedzialni i władze miasta za inwestycjami, za tym, że trzeba coś zbudować, trzeba coś zmienić, bo miasto musi się rozwijać, tak, i choćby ta mieszkaniówka jednorodzinna, to ja już nie widzę postaw, żeby mieszkanieństwo jednorodzinne się nie rozwijało. Rozumiem, że wielorodzinne to jest w ogóle non grata w naszym mieście, tak, że okazuje się, że ktoś mieszka w domku, to w życiu nie chce widzieć bloku w najbliższej odległości kilometra.
Aczkolwiek mieszkania w blokach się świetnie sprzedają. Ta, no spojrzeć na to, co oznacza, że mieszkańcy chcą mieszkać w nowych blokach,
no bo nie każdego stać na dom jednorodzinny.
A nie każdy chce też mieszkać.
I nie każdy chce mieć domek na plecach, bo to jedna z pewna odpowiedzialność, tak? I to gdzieś z wiekiem przychodzi, że ktoś tam chce, a drugi w ogóle nigdy nie będzie chciał. I to jest jakby jedna już zupełnie sprawa. No, musimy podejmować czasem niepopularne decyzje, iść w kierunku pewnych rozwiązań i to jest nasza odpowiedzialność polityczna, tak? Na końcu jesteśmy, to co pan redaktor mówił, rozliczani, tak? Ale jeżeli chodzi już o tereny zielone, jednak chcemy mieć, żeby mieszkańcy mieli dużo większy wpływ i to oddajemy im pole do popisu w formie konsultacji, wypowiedzenia się. Wiadomo, że nie jest to idealne rozwiązanie, bo są idealiści, tacy no, super specjaliści, którzy twierdzą, że trzeba zrobić to jeszcze inaczej, a znajdzie się takie, co powie, że on też inaczej jeszcze myśli, ale my
musimy działać. A zauważył pan taką ciekawostkę, że dużo się mówi o tym, co się zmieni na wzgórzach piastowskich, gdzieś tam, tu coś rewitalizowane, tam rewitalizowane, a wydajemy miliony złotych na przywrócenie do stanu używalności i do stworzenia tam jeszcze bardziej atrakcyjnego miejsca. My jako miasto, rzecz jasna, jako Zielonogórzanie, za sprawą urzędników i prezydenta, na zrewitalizowanie wzgórza Winnego. Słyszał pan, żeby ktoś mówił, że tam, że to jest złe, że to, tego ma nie być, żeby... Pojawiło się mnóstwo pomysłów, tak? Doprowadzenie wody, kaskady. Wczoraj na konferencji prezydent mówił między innymi o atrakcjach dodatkowych, takich, które przyciągną tam dzieciaki i nie tylko turystów. Wizytówka miasta. Samo serce Zielonej Góry ma się zmienić, będzie dużo piękniejsze niż jest do tej pory, uporządkowane, bo o tym też wszyscy mówią, że jest tam trochę do zrobienia. Ja nie słyszałem głosów sprzeciwu, żeby nagle ktoś się pojawił, mówił, nie, absolutnie zostawcie to tak, jak jest.
No daleko są sąsiedzi, może to z tego wynika, że jednak jest coś dość duży taki teren jakby oddzielający, tak, i myślę, że mało kto będzie protestował przeciwko temu, żeby...
No, no urzędnicy z Marszałowskiego mogliby ewentualnie tak z jednej strony i z drugiej mieszkańcy wierzący gdzieś tam dalej.
Nie, no myślę, że to na korzyść wszystkich będzie, bo jednak jest to wizytówka Zielonej Góry, jak się przyjeżdżają znajomi czy rodzina, no to chce się pokazać coś, co często się odbierze na wzgórze Winne, nie tylko do samej palmiarni, ale także obejść, bo jest bardzo ładny widok stamtąd, szczególnie zachód słońca. Co polecamy.
I będzie wyeksponowany przez różne rozwiązania, tak, które mają się tam pojawić.
Tylko atrakcje.
No pan się zna na inwestycjach pewnie dużo lepiej niż ja. 8 milionów to jest wystarczająca kwota, żeby zrewitalizować wzgórze Winne?
Wzgórza Winne? No myślę, że tak, chociaż tam dość duży koszt jest tych rozwiązań typowo technicznych, mam na myśli i pompy, i wodne.
Ja się zastanawiałem, zestawiając inwestycje, bo jeśli mówimy tak, park, a właściwie parczek na partyzantów, niewielkie miejsce, w którym tak na dobrą sprawę nie będzie nagle jakiś tam fajerwerków, wodotrysków, no oczko wodne tam jakieś będzie trochę odrestaurowane, kosztuje 1,2 mln. I mamy obok wzgórza piastowskie, które są generalnie dużo większe,
no, potężne.
I dużo więcej wymagają nakładów i tam jest 8.
Więc nie wzgórza piastowskie, tylko...
Przepraszam, wzgórza piastowskie, wzgórza Winne.
Wzgórza Winne. No tak, bo jednak koszty infrastruktury będzie potężne, tak? Doprowadzenie wody i pchnięcie tej wody do góry i później eksponowanie, same wykorzystanie tych wód.
Ja się zastanawiam, czy
jest to pomysł,
po prostu,
który jest kosztowy, tak? No, ale czasami, no, jeżeli chodzi o takie wizytówki miasta, no to nie ma co oszczędzać każdego grosza, bo to jednak ma przez wiele lat być eksploatowane i ma być czymś ładnym, czymś zachęcającym do odwiedzania i do pokazywania też
znajomym. A wie pan, że ja już słyszałem głosy takie, że to ktoś mówi, tylko 8 milionów na taką inwestycję, to będzie to zrobione tak, aby było, a potem się wszystko rozsypie. Ludzie też podchodzą do tego w ten sposób. Przyzwyczajeni, że mamy potężne inwestycje za wielkie pieniądze w różnych miejscach. Wydaje mi się, że te 8 milionów, co to jest?
Powierzchnia Doliny Gęśnika, kilka hektarów, 7 milionów złotych, rewitalizacja z terenem sportowym, rekreacyjnym i tak dalej, a tu jednak powierzchnia wzgórz Winnych to dużo mniejsze teren, myślę, że bym się pokusił o powierzchnię około 2 hektarów, może 1,5 do 2, no to jednak te pieniądze tam dość duże pójdą, tam też te środki idą, całkowicie będziemy wyburzać te stare murki rozsypujące się, wszystko będzie wykonane z
granitów. Które były granitów, rzeczywiście zrobione taką metodą, byleby wyglądały w danym momencie.
Obłożone płytkami imitującymi klinkier i teraz to wszystko wyburzyć, zbudować na nowo i uważam, że te 7-8 milionów złotych całkowicie starczy. Okazuje się, że wynik przetargu jest taki, a nie inny. Firma się tego podjęła. Koncepcję przygotowała jedna z projektantek, która też uczestniczyła w ostatnich konsultacjach i w wielu konsultacjach i myślę, że dobrze przygotowała ten PFU.
No i warto tutaj podkreślić, że zielonogórska firma będzie się tym zajmować. To dla niektórych nie ma znaczenia, natomiast są tacy,
dla mnie osobiście to
którzy mówią uważam, że świetnie, że robią to nasi przedsiębiorcy, którzy tutaj funkcjonują, tu działają. Tempo też jest całkiem niezłe. Jeśli w maju przyszłego roku mamy przyjść na zupełnie odnowione wzgórze Winne, no to jest
no, to... są ambitne plany, ambitne plany i widać choćby po inwestycji tam przy ulicy Lechitów, że im prace postępują bardzo szybko. Wszystko w zależności od tego, jaki jest wykonawca i na jakie przeszkody trafia, bo zawsze coś się wydarzy. To nie jest w stanie się wszystko przewidzieć. No, okazuje się, że można szybko zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, jeżeli ma się pieniądze, środki i wsparcie władz miasta.
To na sam koniec gdybologia. Jeszcze też w temacie inwestycyjnym. Myśli pan, że znajdzie się oferent, który zaoferuje autobusy w normalnej cenie? W normalnej, w cudzysłowie oczywiście, w takiej, która usatysfakcjonuje zamawiającego.
No, zobaczymy. Ciężko powiedzieć, bo to jednak jest dość taki specyficzny produkt i niewiele firm na rynku go ma i posiada. Wiem, że jeszcze Mercedes chce wejść do gry i będzie chciał złożyć swoją ofertę. Także czym więcej referentów, tym dla nas lepiej.
Swoją drogą ciekawym byłoby rozwiązanie, gdyby się okazało, że Mercedes produkuje tańsze autobusy.
Niż Solaris.
Niż Solaris, na przykład.
Polska firma.
Polska firma. To tak jakby Fiaty 126 miały.
Wiadomo, że wolelibyśmy, żeby to była polska firma, która wygra, ale chodzi o to, żeby ta cena była przez nas akceptowana.
A najważniejsze, żeby to się rozstrzygnęło szybko, żeby autobusy jak najszybciej dojechały do Zielonej Góry. Filip Grykosz, szef Klubu Radnych Zielony. Razem dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję Państwu.